Witam Państwa, kochany Szymysław Pilcher. Proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą, jeśli coś pójdzie nie tak w trakcie tego felietonu, w ogóle dzisiejszych felietonów, bo dzisiaj bardzo kiepsko się czuję, albo jeszcze gorzej, ale mam niepisaną umowę z Państwem, że codziennie od 8 lat staram się Państwu przekazywać wiedzę na temat Chin, na temat Polski, na temat relacji polsko-chińskich, na temat właściwie, czy oczywiście relacje polsko-chińskie też są ważne, ale przede wszystkim na temat tej gigantycznej różnicy, tej gigantycznej różnicy, jaka ma miejsce między tym, co się dzieje w Chinach kontynentalnych i jako kraju i tym, co się dzieje na przykład w Polsce i w dziesiątkach innych krajów. Teraz będę mówił o tym, co się dzieje w Polsce, jaki dramat ma miejsce wokół Polski, ustrojowy, bo to jest próba zmiany ustroju Unii Europejskiej, ale również zmiany ustroju Polski. Chciałbym, żebyście Państwo zdali sobie sprawę z tego, po tym, czy w trakcie, po tym, mam nadzieję, że po przemyśleniach również własnych, po tym felietonie, na jakim wielkim zakręcie dziejowym znajdujemy się my, Polska, na jakim ogromnym zakręcie dziejowym znajdują się Chiny, z zupełnie innego powodu, bo Polska znajduje się na ogromnym zakręcie dziejowym z powodu łajdactwa żydowskiego, wpływania Żydów na Unię Europejską i zmiany pozatraktatowej zmiany traktowania nas i Węgrów. Natomiast w przypadku Chin ten zakręt, olbrzymi zakręt, bardzo ostry zakręt historii, bierze się z tej choroby, którą wmówiono, choroby nie wmówiono Chińczykom. Natomiast wmówiono, iż ta choroba jest epidemią lub wręcz pandemią. No i z tego wynika bardzo wiele faktów. Znaczy w ogóle kwestia tej choroby będzie również jakby prapoczątków tej choroby będzie również w kontekście na przykład Fundacji Melindy i Billa Gatesów będzie również dzisiaj przeze mnie omawiana. No dobrze, ale teraz przejdźmy do tego, jak w jakim niesamowicie niebezpiecznym zakręcie historii znajduje się nasz ukochany kraj, czyli Polska. I bardzo chciałbym, żebyście Państwo mieli z tyłu głowy Chiny w takiej sytuacji, które owszem są ogromnie atakowane, zostały zaatakowane ostatnio strasznie, natomiast to jest atak tylko z zewnątrz. Natomiast w Polsce jest to atak zewnętrzny i wewnętrzny. I teraz może przejdę po tym dłuższym wstępie do meritum, albowiem jestem w polityce. Jest to artykuł z 26, albo napisany jest dzisiaj, a ja nie pamiętam, jaki jest dzisiaj. Z 26. Tytuł artykułu: Nasz wywiad, Syriusz Wolski, to jest nazwisko tego pana, Unia Europejska testuje, czy można w sposób pozatraktatowy zmienić traktat. To jest próba zmiany ustroju Unii Europejskiej. I lit tego artykułu. Na Polsce i na Węgrzech testuje się, czy można w sposób pozatraktatowy zmienić traktat. To znaczy, czy można te kraje karać, pomimo tego, że nie ma po temu warunków traktatowych, bo nie ma nigdzie uprawnień unijnych. Tym samym na przykład komisja mogłaby ingerować w sądownictwo. Nie ma nigdzie definicji praworządności. Także to jest próba zmiany ustroju Unii Europejskiej. Sądzę, że w dłuższej perspektywie to działanie na przykładzie Polski i Węgier, które zostały upatrzone jako takie króliki doświadczalne, tu bardziej chodzi o to, żeby zmienić ustrój i to jest szczególnie groźne, bo zmienia ustrój w momencie, kiedy szczebel unijny, w tym przypadku parlament, czy komisja, czy parlament, będzie mógł stawiać pod ścianą kraje członkowskie, które to jest przekroczenie, to jest przekraczamy granicę między wspólnotą państw, a Stanami Zjednoczonymi Europy. Dwa pojęcia. Wspólnota państw, jak teoretycznie do tej pory, a Stany Zjednoczone Europy, które mają w przyszłości się z tego wyłonić, co jest moim zdaniem ideą żydostwa. I to powiedział w rozmowie z portalem W Polityce eurodeputowany Jacek Syryusz-Wolski, były wiceminister chyba MSZ-u. I teraz cytuję. Pytanie w polityce. Znaczy kobiety, która zupełnie nie jest przygotowana do rozmowy z panem Syryusz-Wolskim, no ale cóż, niestety tak to jest. Pewnie są priorytety, że musi być kobieta, no więc jakaś głupia baba została wysłana, która zupełnie nie rozumie, o czym ten facet mówi. I zresztą przekonacie się Państwo w czasie tego cytowania. A więc w polityce, czyli baba pod tytułem Anna Wiejak pyta. Węgry po raz kolejny wezwały Radę Europejską, aby przyspieszyła procedurę z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Czemu służy to przeciąganie przez Unię Europejską, to jest mój dodatek, tej procedury? Jacek Syryusz-Wolski odpowiada. Wiadomo, że w przypadku zarówno Węgier, jak i Polski nie ma wymaganej traktatem w artykule 7.1, już nie mówiąc o artykule 7.2, większość. W pierwszym przypadku to są 22 kraje, a w drugim przypadku 27-1. W związku z tym, że ta procedura powinna być zamknięta, natomiast przeciąganie tego służy temu, aby szkodzić politycznie. Ja to nazywam grillowaniem w cudzysłowie, molestowaniem w cudzysłowie, biczowaniem w cudzysłowie. Psucie opinii i polityczne molestowanie w cudzysłowie tych krajów osiąga skutek niezależnie od tego, że w samej procedurze komisji, w przypadku Polski i Parlamentu Europejskiego, w przypadku Węgier, to różne instytucje unijne w tych dwóch przypadkach inicjowały procedurę, poległy w tym sensie, inicjowaniu tej procedury poległ w tym sensie, że nie są w stanie jej zakończyć. Zresztą swego czasu ekspertyza służb prawnych Rady Europy mówiła o tym, że ten artykuł służy do tego, aby rozstrzygnąć, a nie przeciągać pewne rzeczy. I żeby służył on do celów takiego politycznego, w cudzysłowie, grillowania kraju. I żeby nie służył. Wniosek Węgier jest słuszny, ponieważ zmierza do zamknięcia procedury, a artykuł 7 jest jedynym sposobem traktatowym, żeby stwierdzić, czy w danym kraju nastąpiło, czy nie nastąpiło naruszenie praworządności. Nie ma żadnego innego trybu niż artykuł 7, a wszystkie inne pomysły, to znaczy na przykład składanie wniosków do TSUE, teraz te pomysły na łączenie funduszy unijnych z praworządnością, to wszystko są działania bez podstawy prawnej i poza traktatowe. Powiedział pan Syriusz Wolski. I teraz pytanie tej baby. Były minister sprawiedliwości Węgier, Laszlo Toczeniej, powiedział na antenie jednej z rozgłośni, że procedura artykułu 7 traci parę. Czy w odniesieniu do Polski ta procedura również traci parę? Jest to bardzo analogiczna sytuacja. Polska była naprzód poddana tej procedurze i to był wniosek Komisji Europejskiej. On już jest stary. A potem był wniosek Parlamentu Węgier. Zresztą sam komisarz Timmermans przyznał, że tu nie chodzi o to, żeby skazać dany kraj, tylko o to, żeby go grillować. Czyli jak w tej piosence. Nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, ale żeby gonić go. Gonić. Pamiętacie Państwo piosenkę Trubadurów? Właśnie tam jest fraza o gonieniu króliczka, a nie złapaniu go. I cytuję w dalszym ciągu. Czyli sama procedura jest celem samym w sobie. Celem nie jest rozstrzygnięcie, co jest sprzeczne z traktatem. Bo traktat przewidział tę procedurę po to, aby rozstrzygnąć, co jest dobre, a co złe. A nie po to, żeby grillować jakiś kraj. Natomiast dzięki temu grillowaniu kraje te, czyli Polska i Węgry, są spychane do defensywy. Mają pogorszony wizerunek, są zajęte odpieraniem ataków i tymi ciągłymi po raz enty nic nie wnoszącymi do sprawy wysłuchaniami na forum ministerialnym do spraw ogólnych i tym samym są w gorszej sytuacji, aby zajmować się innymi sprawami, takimi chociażby jak budżet. To służy czemuś, powiada pan europoseł. Jest polityczny cel tego grillowania. Osłabienie drugiej strony po to, żeby ona w innych sprawach nie miała siły, energii i potencjału politycznego. Żeby na przykład sprzeciwić się Nord Streamowi, żeby sprzeciwić się resetowi Rosji, żeby sprzeciwić się budżetowi dla nas nieciekawemu, który ma ciąć fundusze społecznościowe, spójnościowe, rolne, etc. Pytanie tej baby. I niejako przy okazji następuje rozszerzenie prerogatyw Parlamentu Europejskiego, również poza traktatowe. I tutaj wychodzi nieprzygotowanie tej kobiety. Albowiem odpowiedź brzmi tak. To nie chodzi o Parlament Europejski, bo to może wnioskować jedna czy druga instytucja. Ale generalnie rzecz biorąc, na Polsce i na Węgrzech, powtarza pan europoseł po raz kolejny tej durnej kretence, testuje się, czy można w sposób pozatraktatowy zmienić traktat. To znaczy, czy można te kraje karać, pomimo tego, że nie ma potem warunków traktatowych, bo nie ma nigdzie uprawnień unijnych, tym samym komisji ingerowania w sądownictwo. Nie ma nigdzie definicji praworządności. Także to jest próba zmiany ustroju. Sądzę, że w dłuższej perspektywie to działanie na przykładzie Węgier i Polski, które sobie upatrzono jakie takie doświadczalne króliki, tu bardziej chodzi o to, aby zmienić ustrój samej Unii Europejskiej. I to jest szczególnie groźne, bo zmienia ustrój w momencie, kiedy szczebel unijny, w tym przypadku komisja czy parlament, będzie mógł stawiać pod ścianą kraje członkowskie, to przekraczamy granicę między wspólnotą a Stanami Zjednoczonymi Europy, czyli dwoma zupełnie różnymi podmiotami. Pomiędzy państwem Europa, państwem nazwanym Europa, bo Unia Europejska nabiera takich władczych, skoro sankcyjnych, to i władczych kompetencji, które to kompetencje w ogóle nie zostały jej przydane w traktatach. Także to jest naciąganie traktatów. Ustrojowa zmiana i ona sama w sobie jest równie ważna, jeśli nie ważniejsza niż samo to grillowanie. To zresztą pytanie tej baby. To zresztą nie pierwsza taka próba stworzenia państwa europejskiego, Federacji Europejskiej. wystarczy przypomnieć odrzuconą Komisję Europejską i znowu ten europoseł ją kontruje. Te działania nie zmierzają wcale w kierunku federacyjnym, to co ona powiedziała. Bo jeśli spojrzeć na model federalny, amerykański, niemiecki czy szwajcarski, to te modele czynią części składowe, nieważne czy to są duże, czy małe, czy landy, czy kantony, czy stany, w tych trzech przypadkach tych trzech państw równymi. A więc te części składowe są równe w przypadku Ameryki, w przypadku Niemiec, w przypadku Szwajcarii. Te landy, kantony czy stany są równe. Ich reprezentacja w Senacie Stanów Zjednoczonych, w Bundesracie niemieckim czy w Szwajcarii jest równa. Czy duży, czy mały ma podobną, jeśli nie taką samą reprezentację. Tu chodzi, w przypadku Unii Europejskiej chodzi o zmierzanie do modelu centralistycznego, hegemonistycznego i nie należy tego mylić z ustrojem federalnym. No i tutaj ten eurodeputowany pokazał tej babie, że powinna siedzieć przy garach. Mam nadzieję, że Państwo to widzą. A więc nie gadanie o żadnym federalistycznym podejściu Unii Europejskiej, nie ma mowy o żadnym federalistycznym, bo federalistyczny jest w USA, jest w Niemczech, jest w Szwajcarii, kiedy każda część tego państwa ma land, czy w przypadku Stanów Zjednoczonych są stany, stan, w przypadku Niemiec to jest land, w przypadku Szwajcarii to są kantony. Każdy z tych elementów ma taką samą lub bardzo podobną wagę. Natomiast tu chodzi o zmierzanie do modelu Unii Europejskiej, do modelu centralistyczno-hegemonistycznego. Mam nadzieję, że Państwo to rozumieją. Bardzo chciałbym. A cytuję dalej. Czyli bardziej autorytarny. Ta baba w końcu załapała. Autorytarny to jeszcze coś innego. Centralistyczno-hegemonistyczny. Centralistyczno-hegemonistyczny. To znaczy, kiedy te części Unii, czy kraje wręcz, które stanowią, używając polskiego terminu kiedyś w innym kontekście używanego, grupę trzymającą władzę, są w stanie innym krajom, czyli te kraje starej Unii, coś narzucić, albo jedne kraje drugim krajom na coś nie pozwolić. Czyli kraje starej Unii, krajom nowej Unii na coś nie pozwolić. To jest forma walki o władzę i o wpływy w Unii Europejskiej, która miała być wspólnotą zgody i współpracy, a staje się wspólnotą dominacji, sankcji i takiej ukrytej pod pozorami praworządności walki o władzę. Chciałbym, żebyście Państwo to ostatnie zdanie sobie przyswoili. To, co się w tej chwili dzieje w Unii Europejskiej, to jest walka o władzę i wpływy w Unii Europejskiej, która miała być kiedyś w założeniu do takiej Unii, żeśmy jeszcze wchodzili, wspólnotą zgody i współpracy w 2005 roku. A staje się teraz wspólnotą dominacji tej starej Unii, sankcji starej Unii w stosunku do nas i ukrytej pod pozorem praworządności walki o władzę nad nami. Pytanie tej baby. Komisja Europejska w wydanym raporcie m.in. w stanie stanu polskiej gospodarki nie tylko krytykuje Polskę m.in. za system emerytalny czy brak działań w sprawie klimatu. Czeka nas spotkanie unijnych ministrów w Radzie Unii Europejskiej. Ten raport będzie tam dyskutowany. Jakich środków nacisku należy się w tej sytuacji spodziewać? To jest pytanie. No już mądrzejsze, zdecydowanie. Polska gospodarka jest w dobrym stanie, odpowiedź. I Polska jest jednym z niewielu krajów, który ma dobre parametry gospodarcze. Mam na myśli dług publiczny, deficyt budżetowy, inflację. Czy dobry? W kontekście innych krajów europejskich naprawdę dobry. Jest dużo zdrowsza gospodarczo Polska niż większość krajów zachodniej Europy. Także tu nie mamy się czego obawiać. Zarzuty, że nie chcemy się podpisać pod celem klimatycznej neutralności w perspektywie 50, jest zarzutem politycznym, a nie gospodarczym. Pytanie tej baby. Komisja Europejska wskazuje na konieczność podwyższania w Polsce wieku emerytalnego. Baba, która się nazywa Anna Wiejak. I odpowiedź pana Surysia Wolskiego. Po pierwsze, kwestia wieku emerytalnego jest kompetencją krajów członkowskich, więc Unii nic do tego, czyli innymi słowy, kwestią kompetencją Polski, a nie Unii. Po drugie, gdyby to miało wpływ na równowagę gospodarczą, czyli na przykład deficyt, to ewentualnie byłby pretekst, żeby Unia w takiej materii cokolwiek mówiła. Nie ma takiego pretekstu, ponieważ Polska, jak mówię, jest zdrowa, jeśli chodzi o deficyt budżetowy i dług publiczny. W związku z czym to są zarzuty bezpodstawne z arsenału takiej ordo-liberalnej krytyki. Nie rozumiem do końca tego ordo, chyba że pan nawiązuje do ordos w Chinach. Jest wiele krajów, które mają gigantyczne zaległości, jeśli chodzi o uzdrawianie gospodarki i reformy. Chociażby Francja. Więc Komisja Europejska powinna zająć się tym, co naprawdę na to zasługuje, a nie Polską. Proszę Państwa, ja bardzo chciałbym, żebyście Państwo po raz kolejny, teraz, chciałbym, abyście Państwo zrozumieli, że to, co cytowałem, ten artykuł, a właściwie wypowiedzi bardzo mądrego człowieka, pana Syriusza Wolskiego, bardzo merytoryczne, po prostu merytoryczne wypowiedzi tego faceta, żebyście Państwo porównali, to znaczy tak naprawdę obronę, paniczną obronę Polski przed zakusami Unii Europejskiej, która to chciałaby Polskę ubezwłasnowolnić, abyście to porównali z sytuacją Chin. Czy ktokolwiek zamierza, przynajmniej na tym etapie, w tej chwili, Chiny ubezwłasnowolnić? Czy ktokolwiek zamierza im powiedzieć, oprócz oczywiście Stanów Zjednoczonych, które uważają od zawsze, że Chiny, od zawsze, czyli od kilku lat, od momentu, kiedy wypowiedziała im wojnę, czy ktokolwiek inny próbuje im wbić do głowy, że one postępują niewłaściwie, I niestety tu się zagalopowałem. Tak, to jest dokładnie taka sama sytuacja. Tak. Podobnie jak w przypadku Unii Europejskiej, znaczy w przypadku Unii Europejskiej, która atakuje Polskę, tak w przypadku Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, którzy atakują Chiny, to jest dokładnie ta sama sytuacja. Czyli naciskanie na to, polityczne naciskanie na to, a polityczne, ekonomiczne, finansowe, socjalne, społeczne, a jakiekolwiek, wszędzie, na każdej płaszczyźnie, naciskanie na to, aby Chiny zrobiły to, czego Stany Zjednoczone i ich sojusznicy sobie życzą. Tak to właśnie wynika. Tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda. Czyli mamy do czynienia z walką o władzę na poziomie światowym. No bo jeśli w Unii Europejskiej mamy walkę o władzę, znaczy załóżmy, że to jest trzeci co do wielkości konglomerat, nazwijmy go tak, trzeci co do wielkości obszar gospodarczy świata i naprawdę bardzo ważny politycznie. Bo wystarczy na przykład sprawdzić, kto jest w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Tam jest Francja, Wielka Brytania, tylko z państw europejskich. A więc to jest ważne politycznie miejsce. A więc jeśli tak jest, to jeśli Europa jest pod takim, znaczy w Europie ma miejsce nacisk na żydostwa międzynarodowe. I żeby nie było to, żeby nie było cienia wątpliwości. New World Order, tego nowego porządku świata, na ujednolicenie, na zniszczenie państw narodowych. W Europie ma miejsce tendencja do zniszczenia państw narodowych poprzez gender, poprzez narzucenie, o tak jak pan Sergiusz Wolski mówił, różnych pozatraktatowych spraw, pozatraktatowych rozwiązań, poprzez narzucenie na przykład przyjmowania emigrantów. To jest w Europie, a w Chinach, a w tej walce gigantycznej, na zupełnie innym poziomie, na wyższym poziomie, Jest to walka między Stanami Zjednoczonymi i ich łajdeckimi sojusznikami, z Chinami, które też się bronią. Dokładnie tak samo jak w Europie broni się Polska i Węgry przed przeważającymi hordami żydowskich łajdaków, barbarzyńców. Użyjmy sformułowań, których Chińczycy używali przez 2000 lat w stosunku do nas. Tak. Obrona przed barbarzyńcami. Chiny bronią się przed barbarzyńcami. My, Polska i Węgry, kraje od bardzo dawna katolickie, bronią się przed barbarzyńcami żydowskimi, którzy się usadowili w Brukseli. Oczywiście w Brukseli, w Bonn, w Niemczech, w całych Niemczech i w wielu, wielu innych krajach zachodniej Europy. Ja chciałbym, żebyście Państwo przemyśleli to, co powiedziałem, ponieważ to, co powiedział pan Sergiusz Wolski, jest niesłychanie ważne. On mówi o pozatraktatowych naciskach. A czym innym jest niż pozatraktatowym naciskiem, czyli tym, co działa w Europie z Brukseli na Warszawę i na Budapeszt? Czym innym jest to, co od dawna, od przynajmniej dwóch lat, trzech lat, funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, co zrobią Stany Zjednoczone, Kanada, zrobiły Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i parę innych krajów w stosunku do Huawei. One zrobiły coś takiego, powiedziały, że to zagraża ich bezpieczeństwu publicznemu. Nigdy nie zidentyfikowały tego bezpieczeństwa publicznego, nigdy go nie zdefiniowały, nigdy nie stwierdziły, co tak naprawdę zagraża tym krajom. Nigdy żaden sąd w tych krajach nie stwierdził, co zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Znaczy, co w rozwiązaniach Huawei, chińskiego koncernu, zagraża bezpieczeństwu publicznemu tych krajów. Ja mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, co ja mówię. Ja mam nadzieję, że, przemyślicie to, ponieważ to jest naprawdę zwrotny punkt historii. Jestem przekonany o tym, że my jako Polacy znajdujemy się na zakręcie historii, a przypuszczam, że na podobnym zakręcie historii, jaki miał miejsce w 18 roku. Czyli być albo nie być Polski. Jeszcze oczywiście lepiej by było, gdybym to odniósł do pierwszego rozbioru Polski w 1772, ale tutaj myślę, że Państwa wiedza historyczna raczej nie sięga tak daleko. A więc bardzo się boję, mówię o tym nie pierwszy raz i nie dziesiąty i nie setny. Bardzo się tego boję, że jesteśmy na bardzo ostrym zakręcie historii. My w Polsce. A bardzo się boję również tego, że Chiny zaatakowane, wiem co mówię, zaatakowane koronawirusem, to Chiny zostały zaatakowane koronawirusem. A więc Chiny zaatakowane koronawirusem znajdują się również na ogromnym zakręcie. Czy z tego wyjdą? Nie wiem, bardzo bym chciał, bardzo bym im tego życzył. Podobnie jak moim rodakom, patriotom, Polakom, a nie Polakopodobnym. Bardzo bym sobie życzył, bardzo bym życzył Państwu, Polakom, abyśmy wyszli z tego bardzo ostrego zakrętu cali, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że będzie dokładnie odwrotnie. I bardzo bym życzył Chinom i chińskiemu społeczeństwu, aby z tego, co się w tej chwili dzieje w Chinach, żeby to społeczeństwo wyszło całe, aczkolwiek, znaczy wprawdzie uważam, że tam prawdopodobieństwo wyjścia z tego bardzo ostrego zakrętu jest nieporównanie wyższe niż u nas, natomiast na pewno siły zewnętrzne są nieporównanie większe, znaczy siły, które próbują wyrzucić Chiny poza nawias świata, są nieporównanie większe niż w przypadku Polski. Wprawdzie to te same siły. Żydostwo. Gówno żydowskie. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.